pod tytułem Program Anny Radziukiewicz.
Kłaniam się Państwu serdecznie. Dzisiaj opowiem o świętym metropolicie Anatolii. Opowiem na podstawie artykułu zamieszczonego w Orthodox World New Hermartyr Anatolii Grysiuk, Metropolitan of Odessa w numerze 353. Ten tekst został zamieszczony. Sama ze zdumieniem czytałam to wydanie pisma amerykańskiego wydawanego w Kalifornii, w Platinie, którego założycielem jest zresztą święty Serafim Rose, jeszcze nie kanonizowany. Ze zdumieniem, dlatego że na przykład wiele wiemy o świętym Grzegorze Peradze, Gruzinie z pochodzenia, mamy jego cerkwie, modlimy się, organizujemy sesje naukowe na temat jego dokonań, czytamy w licznych artykułach i to bardzo dobrze. Tymczasem niemal rówieśnik świętego Grzegorza, śmierć obu dzieli tylko 5 lat, a każda tragiczna, Rusin z pochodzenia, urodzony niedaleko polskiej granicy, śmiem twierdzić, że jest u nas prawie nieznany. Dlaczego przywołuje świętego Grzegorza Peradze? Bo obaj byli duchownymi i wybitnymi naukowcami o podobnych zainteresowaniach. Nowomęczennik Hieronim Anatolii Grysiuk urodził się w 1880 roku w Kamieńcu Podolskim. Na szczycie dano mu imię Andrzej. Skończył wołyńskie seminarium teologiczne, studiował w Kijowskiej Akademii Teologicznej. Skończył ją jako jeden z najlepszych studentów. Mniejsze postrzyżyny przyjął w wieku 23 lat w Kijowsko-Pieczerskiej Ławrze z imieniem Anatolii i już wkrótce przyjął święcenia diakońskie i kapłańskie. Został zatrudniony w Akademii jako asystent profesora na Wydziale Historii Kościoła. Już w 1905 roku wytypowano go do badań w ramach Rosyjskiego Instytutu Archeologicznego w Konstantynopolu. Posiadał bowiem niebywałe zdolności do nauki języków. Z łatwością opanował klasyczne i współczesne wschodnie, a to dawało mu możliwość pracy z manuskryptami napisanymi w starożytnych językach. Młody badacz z pasją do zgłębiania starożytnej historii w oparciu o pierwotne źródła przypominał wybitnego historyka Petersburskiej Akademii Teologicznej Wasilija Wasiliewicza Bołotowa. Młodego badacza zauważył arcybiskup Antoni Chrapowicki. Pisał o nim w 1909 do Imperialnej Inspekcji Kijowskiej Akademii Teologicznej. Cytuję. Hieronim Anatolii jest utalentowanym historykiem cerkwi. Mimo zupełnie młodego wieku posiada rozległą wiedzę nie tylko z zakresu historii Kościoła. Posiadając subtelny i precyzyjny język, potrafi w trakcie jednego wykładu przedstawić temat, naświetlając go z różnych punktów widzenia. Trzymając się ściśle prawosławnej nauki, ojciec Anatolii wykazuje jednak śmiały sposób myślenia i nie podporządkowuje się podręcznikom, lecz przejmuje nad nimi kontrolę, niczym doświadczony naukowiec. Ojciec Anatolii w 1911 roku obronił pracę o syryjskim monastycyzmie do połowy VI wieku. Przedstawił temat ledwie tknięty dotychczas przez badaczy. 29 sierpnia 1911 został podniesiony do rangi archimandryty. Podczas sesji Rady Kijowskiej Akademii Teologicznej w tym samym roku profesor uczelni, ojciec protojerej Titow, historyk Kościoła, stwierdził, że archimandryta Anatolii w zupełności zasługuje na tytuł profesora nadzwyczajnego. Profesor zasugerował, że Rada Akademii powinna wystosować w tej sprawie petycję do Świętego Synodu. Synod propozycję przyjął. 32-letni ojciec Anatolii otrzymuje w 1912 tytuł profesora nadzwyczajnego i zostaje wysłany do pracy w Moskiewskiej Akademii Teologicznej. Rok później zostaje mianowany rektorem Kazańskiej Akademii Teologicznej. Gdy miał zaledwie 32 lata, został wyświęcony przez metropolitę moskiewskiego Makarego Newskiego w Soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie na biskupa z tytułem pomocniczego w kazańskiej diecezji. Władyka Anatolii z Kazania został szybko posłany do Petersburga, by nadzorować rozległy remont budynków Petersburskiej Akademii Teologicznej. W sierpniu 1914 rozpoczęła się pierwsza wojna. Władyka wraca do Kazania. Powołuje komitet pomocy żołnierzom. Okazuje się świetnym organizatorem, troskliwym opiekunem ludzi w potrzebie. Już w listopadzie tego samego roku funkcjonowało 434 parafialnych rad pomocy, a pół roku później 664 na 672 diecezjalne parafie. Czyli praktycznie każda parafia musiała zorganizować komitet pomocy. Do tego władyka polecił zorganizowanie szpitala w każdym diecezjalnym monasterze, także w Akademii Duchownej. Gdy linia frontu przesuwała się na wschód, Kazań przyjął nauczycieli i studentów Kijowskiej Akademii Teologicznej, Wołyńskiej Szkoły Teologicznej dla Dziewcząt oraz mnichów Kijowskiego Brackiego Monasteru. Zobowiązano duchownych wszystkich parafii diecezji do comiesięcznej pomocy bieżeńcom. I na pewno takiej pomocy doznawali nasi bieżeńcy, którzy trafiali do Kazania i okolic. Ludzie oddawali się modlitwy, dzwonili cerkiewne dzwony, szły kresne chody, molebne służone na miejskich placach, bo tylko one mogły pomieścić wiernych. Ale wybucha bolszewicka rewolucja w 1917 i następuje prześladowanie cerkwi. Zgodnie z dekretem sowieckich władz z 1918 roku miały zostać zamknięte wszystkie szkoły teologiczne. Władyka Anatolii pisał w lutym 1919 do wybitnego teologa Nikołaja Gołubowskiego. Cytuję: teraz dzięki Bogu biblioteka jest w naszych rękach. Pozostaje pod opieką Komisji Archiwalnej. Połowa studentów to 20 osób i ich pokorni słudzy oraz administratorzy są zakwaterowani w jednym z budynków Akademii. W głównym urządzono szpital dla zakaźnie chorych. Straciliśmy nawet akademicką cerkiew. Służymy w parafialnej. Trzecia część studentów jest posłana na front. Zdani profesorowie nie są zatrudniani przez Sowietów. Musimy sami ich zatrudnić. Władyka Anatolii regularnie korespondował z patriarchą Tichonem. W marcu 21 roku list władyki do patriarchy trafił w ręce WCK, późniejszego NKWD. Wysłano notę do szefa 8 Departamentu Ludowego Komisarza Sprawiedliwości. Tamten napisał: z tej korespondencji wynika, że w Kazaniu Akademia Teologiczna istnieje do dziś. Wierzymy, że finansowanie tego typu kuźni obskurantyzmu w Kazaniu dokonywane przez duchowo-administracyjne centrum jest niedopuszczalne. Prosimy o stłumienie dalszej aktywności tej instytucji. 26 marca 2021 roku władyka Anatolii został aresztowany. Akademia od tego momentu przestaje funkcjonować. Wszyscy zostają rozgonieni. Władykę zesłano na rok ciężkich robót. Na szczęście zwolniono po 9 miesiącach. Patriarcha posłał władykę Anatolia do Samary. Ale już 24 lutego 1923 roku władykę, jego mieszkanie przeszukano. Hierarchę poprowadzono na przesłuchanie. Hierarchę udało się wtedy przekonać przesłuchujących, że dokumenty znalezione w jego mieszkaniu, rzekomo przez niego podpisane, są falsyfikatami i do niego nie należą. Szybko, po pół roku, to nie tak szybko, zwolniono go z więzienia. Patriarcha Tichon podniósł go wtedy do rangi arcybiskupa. Ale minęło zaledwie półtora miesiąca, gdy sowieckie władze aresztowały go ponownie za upowszechnianie antysowieckiej teologii. Wysłano go do Krasnowodzka w Turkmenii na 3 lata. Stamtąd pisał list przekazany przez zaufane osoby do profesora Aleksandra Iwanowicza Brylantowa, wybitnego badacza starożytnego kościoła, następcy Bołotowa. Pisał, że w Wielką Sobotę tego roku, czyli 1925, przypada 25. rocznica śmierci Bołotowa, który swym odejściem uczynił ogromną stratę w naukach historycznych rosyjskiej cerkwi. Pisał, że gdyby życie Petersburskiej Akademii Teologicznej trwało nadal, ta rocznica byłaby uhonorowana w odpowiedni sposób. A tak każdy samotnie będzie wspominał tego wielkiego uczonego i czuć wdzięczność wobec jego dorobku. Wracając do teraźniejszości, pisał, że teraz nie studiujemy historii starożytnej cerkwi, a przeżywamy tragedię cerkwi w jej najnowszej historii. Tworzymy historię, ale nie piszemy o niej. 1927 roku zakończył się wyrok. Arcybiskup wrócił do Samary. Został wyznaczony jako członek Świętego Synodu służącego pod opieką patriarchalnego locum tenens pod metropolity Sergiusza Strogogorodzkiego. W 1928 został skierowany na katedrę w Odessie. 21 października 1932 roku, w piątą rocznicę pracy Świętego Synodu, wszyscy członkowie synodu w ręce arcybiskupa, w tym arcybiskup Anatolii, otrzymali prawo noszenia białego kłobuka i krzyża na mitrze. Czas służby metropolity Anatolia w Odessie zbiega się z kolejną ostrą falą prześladowań cerkwi. W 1929 posypały się aresztowania duchownych. W wielu prowincjach, szczególnie w Mołdawii, która także należała do diecezji odeskiej, niemal wszystkie cerkwie zamknięto. Metropolita był nieustannie przepytywany przez NKWD, nieraz budzony w środku nocy. Bywało, że władze zjawiali się w środku odprawianej liturgii i domagali się, by metropolita udał się niezwłocznie do NKWD. Metropolita nigdy liturgii nie przerwał. Szedł po liturgii. Wtedy był poniżany. Trzymany bez przyczyny w korytarzu przez kilka godzin, po czym przesłuchiwany i wyśmiewany. W 1931 ponad 20 najlepszych duchownych w Odessie aresztowano i poddano prześladowaniom. Na oczach metropolity wysadzono majestatyczną cerkiew przemienienia pańskiego, wojskową cerkiew świętego Sergiusza, portową świętego Mikołaja i inne. Na początku czerwca 1936 władze zamknęły cerkiew świętego Michała. I oto w połowie lipca, wczesnym rankiem, niebywały tłum ludzi zgromadził się przy cmentarnej cerkwi świętego Dymitra. Proboszcz parafii dopytywał się ludzi o powód tego zgromadzenia. Nic nie wiedział. Niektórzy odpowiadali, że jest to reakcja na zamknięcie cerkwi świętego Michała. Proboszcz wyczuł w tym zgromadzeniu prowokację i zaczął uspokajać tłum. Prosił o rozejście się. Wtedy niektórzy zaczęli zarzucać proboszczowi, że nie broni odpowiednio interesów wiernych. O 10:00 przybył metropolita Anatolii, by służyć w cmentarnej cerkwi liturgii. Nic nie wiedział o zgromadzeniu. Tłum gęstniał. Co powinienem zrobić? Zapytał proboszcza ojca Sergiusza Lubańskiego, metropolita. Wyjść do ludzi, prosić o ich rozejście się, wszystko wyjaśnić, odpowiedział proboszcz. Władyka odrzucił tę propozycję. Wtedy ojciec Sergiusz wyszedł do ludzi. A metropolita stanął na solei w absolutnym milczeniu. Milczenie władyki przy jego wielkim autorytecie miało większą moc oddziaływania na tłum niż najbardziej elokwentne słowa. Ale półtora miesiąca po tym zajściu, w nocy, z 9 na 10 sierpnia, metropolitę aresztowano. Zamknięto w więzieniu w Kijowie. przesłuchania zaczął się natychmiast. Byłeś przywódcą antysowieckiej agitacji wśród klaru i wiernych w Odessie, zarzucono. Wyjaśnij, jak do tego doprowadziłeś. Metropolita zaprzeczył zarzutowi, tak samo jak insynuacją, że współpracuje z Watykanem, by utworzyć unijną strukturę cerkiewną na terenie Związku Radzieckiego, która miałaby większą siłę walki z sowieckim ustrojem. Stan zdrowia metropolity w tym czasie był krytyczny. Zaostrzyło się zapalenie żołądka. Władyka pozostawał w bliskich kontaktach jedynie ze swoją siostrą Raisą, która całe swoje życie poświęciła opiece nad bratem. Towarzyszyła mu, poczynając od posługi w kazaniu. Kiedy dowiedziała się o zdrowiu brata, błagała służby więzienne o podawanie mu mleka i gorącej strawy. Błagała o możliwość wizyty u brata. Ostatecznie jej prośbę spełniono. Brat był tak słaby, że prosił ją, by podtrzymała go swym ramieniem. 16 grudnia 1936 roku metropolita Anatolia wysłano do Moskwy. Umieszczono go w strasznym więzieniu na Butyrkach. NKWD znów nalegało, by władyka przyznał się do tajnej współpracy z Watykanem. Metropolita kategorycznie odrzucił zarzuty. 21 stycznia 1937 specjalna komisja NKWD zasądziła władyce 5 lat więzienia w obozie koncentracyjnym. 6 dni później został posłany pod konwojem NKWD do obozu w Ukta-Pieczora w obwodzie Komi na północy kraju, na Syberii. Więźniów wieziono koleją, ale znaczną część drogi musieli pokonać pieszo w śniegu i syberyjskim mrozie w środku zimy. Chory metropolita z trudem się poruszał. Potrzebował odpoczynku, na który nie pozwalali konwojujący. Do obozu więźniowie dotarli dopiero 14 lutego. Władyka był na tyle wyczerpany i chory, że nie mógł w ogóle pracować. Dopiero w maju mógł zacząć wykonywać proste roboty. W czerwcu zachorował na zapalenie płuc. Siostra, dowiedziawszy się o chorobie, zabiegała o możliwość widzenia z bratem. Władyka pisał do niej: błagam cię, zrób wszystko, nawet niemożliwe, by doprowadzić do spotkania. Pragnę ujrzeć twoje oblicze i pobłogosławić cię przed moją śmiercią. Raisa otrzymuje pozwolenie na 3-godzinną wizytę w obecności więziennego stróża porządku. Przybyła do Ust-Wym, czyli niedaleko obozu koncentracyjnego. I wtedy wizyta została odwołana. Z bólem w sercu wróciła. W tym czasie władyka był bardzo poważnie chory. Minęła jesień, przyszła zima. Naturalne siły metropolity chorego na zapalenie płuc i komplikacje, jakie choroba wywołała, wyczerpywały jego siły. Zaliczono go do inwalidów i zwolniono z obowiązku pracy. Ale niebawem znów do niej posłano. Jednak w listopadzie i grudniu 1937 kompletnie nie mógł wykonywać przypisanych mu zadań. W styczniu jego zdrowie na tyle się pogorszyło, że umieszczono go w obozowym szpitalu. 23 stycznia
1938 o godzinie 17:10 w wieku 58 lat metropolita Anatolii spoczął w Panu. Tuż przed jego śmiercią obozowi oprawcy zażądali, by oddał Ewangelię, którą trzymał przy sobie w słabych rękach i chrzcielny krzyżyk. Metropolita odmówił. Ewangelię wyrwano mu z rąk, ale krzyżyk został, gdy władyka oddawał swą sprawiedliwą duszę Bogu. Nowomęczennik Anatolii został kanonizowany przez ukraińską prawosławną cerkiew w 1997 roku w chersońskiej diecezji. W sierpniu 2000 został zaliczony do grona męczenników i wyznawców przez rosyjską cerkiew prawosławną. Opowiadałam o nowym męczenniku Anatoliju Grysiuku, metropolicie Odessy, urodzonym niedaleko od naszego kraju, w Kamieńcu Podolskim. W 1880 roku na podstawie artykułu New Hieromartyr Anatolij Grysiuk, Metropolitan of Odessy, zamieszczony w The Orthodox World numer 353. Dziękuję bardzo za uwagę.
Pod tytułem program Anny Radziukiewicz.